ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Cieślak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zapraszamy na kolejną audycję, która będzie dotyczyć czwartego przykazania Bożego. Omawiamy przykazania, omawiamy dekalog, śledząc katechizm Kościoła katolickiego i tak będzie również i dzisiaj. Druga audycja właśnie dotycząca czwartego przykazania. Zaczniemy od obowiązków dzieci, bo z tego czwartego przykazania, czci ojca swego i matkę swoją, wynikają właśnie między innymi obowiązki dzieci. Można powiedzieć, wydaje się to oczywiste, że musimy być wdzięczni za to, że rodzice dali nam życie, czy opiekowali się nami, a katechizm podpowiada, w jaki sposób tę wdzięczność mamy realizować.
Po pierwsze, katechizm wskazuje jakby na źródło tego szacunku. Szacunek do ziemskich rodziców, on ma zrodzić się z szacunku do samego Boga, który jest źródłem naszego życia i który niejako zaprosił naszych ziemskich rodziców do uczestnictwa w swoim dziele stwórczym, a więc powołał ich do takiej szczególnej współpracy i godności. Ze względu na Boga, który jest ostatecznie źródłem naszego początku, mamy czcić także tych, których Pan Bóg wybrał dla nas jako swoje narzędzie, jako swoich współpracowników w tym dziele przekazywania życia. I w związku z tym ten szacunek dla rodziców został zadekretowany jak gdyby przez Pana Boga jego przykazaniem, czyli Bóg sam domaga się jak gdyby od nas szacunku dla naszych ziemskich rodziców.
W katechizmie znajdziemy taką informację, że ten szacunek dzieci wobec rodziców przejawia się w uległości i posłuszeństwie. Jakie są granice jakby tej uległości i posłuszeństwa, bo pewnie przychodzą nam do głowy też sytuacje, kiedy samo dziecko może wyczuć, że nie do końca może powinno być posłuszne.
Tutaj przychodzi mi historia świętego Stanisława Kostki na myśl, który sprzeciwił się swoim rodzicom, kiedy właśnie chciał wstąpić do zakonu jezuitów. Rodzice mieli zupełnie inny zamysł. Chcieli, żeby robił karierę w świecie, pobierając najpierw nauki właśnie w Wiedniu. Tutaj jest przykład tego, że posłuszeństwo woli Pana Boga w pewien sposób usprawiedliwia nieposłuszeństwo rodzicom. Ja myślę, że tutaj jeszcze moglibyśmy cofnąć się do Biblii, do Pisma Świętego, do tego epizodu z Ewangelii, który opisuje nam zagubienie się Pana Jezusa w świątyni, gdzie z jednej strony wydaje się, że na pewien czas Pan Jezus staje się nieposłuszny swoim rodzicom, ale później wraca do Nazaretu i jest im poddany. Chodzi o takie wyklarowanie tutaj jak gdyby tego pierwszeństwa Pana Boga w tym wszystkim. Jeśli rodzice są mocno wsłuchani w głos Pana Boga, są przeźroczyści na właśnie tą relację z Panem Bogiem, i są przekazicielami woli Pana Boga wobec dziecka, dziecko nie będzie miało jakby dylematów moralnych związanych z posłuszeństwem rodziców. Im bardziej oni będą niewyraźni, będą tacy zakrzywieni, w skrajnych sytuacjach już absolutnie dziecko nie jest zobowiązane do posłuszeństwa rodzicom, którzy na przykład dziecko namawiają, zachęcając do zachowań grzesznych, niedobrych, niszczących dziecko, w takim przypadku nieposłuszeństwo będzie wskazane, będzie jak najbardziej dopuszczalne. Czyli jeżeli dorosły człowiek, rodzic dziecka by namawiał dziecko do zrobienia czegoś złego, dziecko ma prawo, nawet można by powiedzieć obowiązek, żeby obronić siebie tutaj i może być nieposłuszne w takiej sytuacji.
Można powiedzieć, że jesteśmy całe życie dziećmi naszych rodziców i w miarę jak wzrastamy, to te formy uległości czy posłuszeństwa zmieniają się. Jakie obowiązki względem rodziców ma dorosły człowiek, dorosłe dziecko?
Ta uległość i posłuszeństwo wobec rodziców, ona musi ulec zmianie, ona musi dojrzewać w nas. Zresztą jest taki moment w naszym życiu, kiedy wkraczamy w dorosłość i zaczynamy żyć swoim własnym życiem i to jest objaw dorosłości, dojrzałości człowieka, kiedy człowiek jest w stanie opuścić ojca i matkę, jak mówi nam Słowo Boże, i podjąć swoje życiowe powołanie. I to jest też bardzo ważny krok. Dzisiaj właśnie często jest taka nieprzecięta pępowina z domem rodzinnym, z rodzicami. Jest to wyraz niedojrzałości do podjęcia powołania, czy to do życia w małżeństwie, w rodzinie. Bardzo ważny moment, bardzo ważny moment. Ta relacja uległości posłuszeństwa, ona musi się zmienić, bo czasem też rodzice wymagają jakby od dzieci właśnie takiej uległości, na przykład wtrącają się w sprawy małżeństwa, rodziny, nie liczą się ze współmałżonkiem swojego syna czy córki, ale oni jak gdyby próbują wymagać, wymuszać w imię właśnie czwartego przykazania posłuszeństwo, żeby młody człowiek żyjący już w małżeństwie tak układał swoje życie małżeńskie, rodzinne, podejmował życiowe decyzje, jak rodzice mu wskazują. Oczywiście powinniśmy z szacunkiem odnosić się do dobrych rad rodziców i no ten jest wielkim człowiekiem, kto mimo swojej jakiejś wiedzy, mądrości pyta też. Kto pyta, nie błądzi, mówi stare polskie przysłowie, więc warto brać pod uwagę doświadczenie starszych rodziców, ale przy jednoczesnym zachowaniu takiej wolności. I głupią postawą jest zrobienie na przekór rodzicom, kiedy oni rzeczywiście by mieli rację, bo czasem też się tak zdarza, że rodzice widzą ewidentnie na przykład, że jakiś związek młodych ludzi nie ma żadnej przyszłości, że to jest ktoś, kto będzie niszczył na przykład ich córkę, a ona na siłę, wbrew właśnie posłuszeństwu rodziców, czy ich takiemu dobremu spojrzeniu, na siłę zwiąże się z mężczyzną nieodpowiednim i później jest tragedia, prawda, w małżeństwie. Nie ma z tego nic dobrego. No więc tutaj też mimo dorosłości warto brać pod uwagę pewne doświadczenie, tym bardziej jeśli nasi rodzice są ludźmi, którzy są mądrzy Bożą mądrością, którzy są ludźmi bogobojnymi i po Bożemu patrzą na pewne sytuacje, ale z drugiej strony znowu możemy wrócić do Ewangelii. No i powiedzieć, że kiedy Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną misję, stał się dorosłym mężczyzną, no to są takie sytuacje, kiedy w pewien sposób moglibyśmy powiedzieć, że jest nieposłuszny wobec swojej matki, która próbuje go gdzieś tam powstrzymać nawet przed podejmowaniem tak intensywnej publicznej działalności. No a Pan Jezus zachowuje tutaj taką swoją tożsamość męską, ukazuje, że podjął swoją życiową misję, stał się zdolny do tego, żeby samemu decydować. Odnosi się oczywiście zawsze z wielką miłością, z wielkim szacunkiem dla swojej matki, ale ma też świadomość swojego powołania i tego, żeby pozostać w pewnej niezależności i wolności. Katechizm podkreśla, że oczywiście jesteśmy zobowiązani do pewnej troski o rodziców, szczególnie kiedy no, ich spotkałoby jakieś doświadczenie choroby, doświadczenie no, pewnej niedołężności z powodu wieku, no to jesteśmy zobowiązani, tak jak oni się nami opiekowali w początkach naszego życia, żeby im też zapewnić odpowiednią opiekę.
Dalej mówi katechizm, z tego przykazania wynikają też obowiązki rodziców. Z tego przykazania, ale też z sakramentu małżeństwa wynikają takie obowiązki rodziców względem dzieci. Katechizm wymienia pewne cechy, które ma kształtować ten rodzinny dom. W jaki sposób rodzice mają to wszystko realizować?
W pierwszym punkcie dotyczącym obowiązków rodziców katechizm podkreśla, że płodność miłości małżeńskiej nie może ograniczyć się tylko do takiego biologicznego przekazania życia. To jest dzisiaj ważny problem, żebyśmy nie ograniczyli się tylko do tej sfery biologicznej. Ona jest ważna, ale nie najważniejsza. Pewna harmonia, którą Bóg zaplanował, ukazuje właśnie rodzicielstwo jako połączenie tych dwóch rzeczywistości, czyli płodność fizyczna, ona ma korespondować, ona ma być kontynuowana przez odpowiedzialne wychowanie dziecka, czyli przez to moglibyśmy powiedzieć płodność duchową, która pozwala właśnie na to, żeby opiekować się dzieckiem, kształtować go, formować go na wszystkich poziomach jego rozwoju. Troszczyć się nie tylko o te potrzeby fizyczne, prawda, żeby dziecko miało co jeść, co pić, żeby miało w co się ubrać, ale przede wszystkim, żeby ono też się rozwijało na dojrzałego, odpowiedzialnego człowieka, żeby rozwijała się także jego wiara. To jest bardzo ważny obowiązek, który podkreśla katechizm. Dalej w kolejnym punkcie katechizm wskazuje, że rodzice mają uważać dzieci swoje za dzieci Boże, mieć taką właśnie świadomość pewnego marginesu, że dziecko to nie jest moja własność. Tu znowu pojawia się pewien problem dzisiaj rozumianej sytuacji niepłodności małżonków. Dziecko często traktuje się jako pewien przedmiot, bardzo przedmiotowo, jako coś, co ja mam prawo posiadać, niezależnie od tego, jakim sposobem. Jak takie jest patrzenie, no to nie ma żadnych przeszkód do tego, żebyśmy przedmiotowo produkowali jak gdyby dziecko jako owoc właśnie takiej manipulacji genetycznej, pozaustrojowej, jako owoc tego, co my byśmy chcieli sobie. Takie przedmiotowe patrzenie na człowieka. Katechizm przed tym przestrzega, ukazuje, że rodzice mają spoglądać na swoje dzieci jako przede wszystkim na dzieci Boże, które zostały powierzone im na jakiś czas, po to, żeby rodzice wypełnili swój obowiązek, swoje powołanie rodzicielskie, ale zawsze z taką świadomością, że mają się wsłuchiwać w plany Pana Boga na życie tego dziecka.
Bycie rodzicem chrześcijańskim nie wyklucza, jak mówi katechizm, napominania czy karcenia. Tutaj jakby nie ma miejsca na tak zwane, myślę, że dzisiaj modne, bezstresowe wychowanie. Rodzina ma być miejscem kształtowania człowieka.
Oczywiście tutaj zdania są bardzo podzielone, ale coraz więcej takich mądrych autorów się pojawia, jeżeli chodzi o literaturę dotyczącą wychowania w ogóle człowieka, że właściwie pewną utopią jest coś, co moglibyśmy nazwać zupełnie bezstresowym wychowaniem, że każde wychowanie zakłada w sobie pewien poziom emocji, które moglibyśmy nazwać nawet stresem, może nie stresem, ale pewnym poczuciem odpowiedzialności, odczuwaniem autorytetu, pewnej bojaźni, może bardziej bym to nazwał, które są bardzo ważne i które są stymulujące w rozwoju człowieka. I to, co dziecko przeżywa, odczuwa w rodzinie, ono ma też przygotować dziecko do życia, funkcjonowania w relacjach posłuszeństwa, na przykład wobec pracodawcy i tak dalej. Kiedy teraz dziecko byłoby wychowywane w jakimś takim sielankowym środowisku, które jak pod kloszem by dziecko próbowało ochronić przed wszelkimi negatywnymi uczuciami, dziecko nagle wejdzie w dorosłe życie, zareaguje tym, że nie poradzi sobie z najmniejszym stresem, z najmniejszą sytuacją, która jest normalna w naszym funkcjonowaniu społeczeństwa. Niestety często później kończy się to jakimś załamaniem nerwowym, nawet sytuacją, gdzie kogoś trzeba umieścić w szpitalu psychiatrycznym, bo są to tak silne przeżycia. Więc absolutnie nie może być tutaj jakiejś takiej wychowawczej utopii. No i też widzimy, jak skutkuje takie bez wymagań wychowywanie. To jest brak podjęcia właściwie obowiązków. Rodzice nie mają być kumplami dla swoich dzieci, ale mają być autorytetem, mają powodować wzrost dziecka. Mają stymulować dziecko do przekraczania samego siebie, do podejmowania właśnie odpowiedzialności. I myślę, że dzisiaj brakuje takich wzorców. To, co widzimy w dzieciach, w młodym pokoleniu, często z domu nie wynosi się takich cech, o których mówi katechizm, jak postawa właśnie czułości, przebaczenie, szacunek, wierność, bezinteresowna służba. Katechizm także mówi o kształtowaniu cnót. One wymagają właśnie pewnej pracy, współpracy człowieka. Wymagają pewnego środowiska, gdzie dziecko nasiąka pewnymi postawami. Jeżeli dziecko funkcjonuje w domu, jak w hotelu, nie ma żadnych obowiązków, nie uczy się odpowiedzialności. Rodzice funkcjonują na zasadzie pewnego życia w nieuczciwości, kombinatorstwie, no to dziecko tym nasiąknie i takie będzie jego funkcjonowanie w świecie. Ono nie wyuczy się właśnie tych właściwych postaw, za które są odpowiedzialni właśnie rodzice.
Myślę, że dziś młodzi rodzice zastanawiają się, kiedy mają zacząć przekazywać tę wiarę, zwłaszcza jeśli to są osoby właśnie wierzące, praktykujące, no bo może sobie myślą, że a co ja będę z takim miesięcznym dzieckiem gdzieś tam chodzić po kościołach na msze święte. W jaki sposób rodzice najlepiej mogą przekazać wiarę, czy ewangelizować swoje dzieci i kiedy powinno się zaczynać?
Ja powiem tak, że no wiarę trzeba przekazywać od pierwszych chwil istnienia. Czyli właściwie no ja też z doświadczenia spotkań z ludźmi, rekolekcji różnych, kierownictwa duchowego widzę, że ważne, fundamentalne są pierwsze chwile istnienia, czyli nie jest bez znaczenia to, jak rodzice przeżywają ten akt przekazywania życia, czy on jest właśnie przeżywany z Panem Bogiem w takiej świadomości, że my zbliżając się do siebie jako małżonkowie stajemy się współpracownikami Boga, jesteśmy gotowi na przyjęcie życia, po Bożemu przeżywamy dar płodności naszej. Mało tego, przeżywamy to w perspektywie sakramentu małżeństwa, czyli nie poza małżeństwem, nie w grzechu. Czy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej? Ja poszedłbym bardzo, bardzo tutaj nawet daleko, właśnie w tym kierunku. Do małżonków chciałbym tutaj tak zaapelować, że no jeśli decydujemy się na właśnie przyjęcie daru życia nowego, staramy się o ten dar życia, zadbajmy o to, żeby właśnie to poczęcie dziecko odbywało się w taki sposób, że my no, jesteśmy blisko Pana Boga, że my mamy czyste serce i właśnie no, z tak czystym sercem pięknym wchodzimy w to doświadczenie współpracy z Panem Bogiem, bo to jest, no, moglibyśmy powiedzieć, czynność święta. Niektórzy specjaliści od bioetyki podkreślają, żeby tutaj nie sakralizować zbytnio seksualności człowieka i tutaj daleki byłbym od tego, ale my tutaj no, idziemy po linii właśnie tego, co ukazuje nam Biblia odnośnie aktu stworzenia i właśnie przekazywania życia. To jest akt naturalny jak najbardziej, ale no, jest wpisany gdzieś w boską ekonomię, która buduje na naturze, buduje na tym, co zwyczajne, co ludzkie. Nie zaprzeczajmy też temu. Dalej to, czy właśnie w stanie błogosławionym kobieta, ale także tato, dbają o życie sakramentalne, co się dzieje w ich sercu. Jest bardzo ważne. Dziecko wyczuwa to, co się dzieje na poziomie duchowym w swoich rodzicach. No tutaj bardzo taki jasny przykład i uzasadnienie tego, co mówię, mamy w Ewangelii, kiedy Matka Boża, nosząc pod sercem Jezusa, nawiedza świętą Elżbietę, która nosi pod sercem Jana Chrzciciela. I no jest powiedziane bardzo wyraźnie w Ewangelii, że Jan Chrzciciel zatańczył. No, w naszym tłumaczeniu polskim jest powiedziane, poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety, ale dosłownie jest to taki akt radości, który no, jest tańcem przed Bogiem, tańcem radości. Takim samym tańcem, jakim zatańczył przed Arką Przymierza król Dawid. To nie jest takie tam poruszenie nieświadome dziecka. Więc moglibyśmy powiedzieć, i dzisiaj zresztą nauka w tym kierunku też idzie bardzo mocno, ponieważ mówi się dzisiaj nawet psychiatrii, psychologii prenatalnej, gdzie widzimy bardzo jasno, nauka empiryczna nam podaje przykłady, sytuacje, gdzie pewne zranienia, także te w sferze duchowej, zapisują się właśnie w tych pierwszych chwilach istnienia człowieka. Więc to nie jest tak, że to jest za wcześnie. I teraz oczywiście tutaj jest ten przykład przekazywania wiary przez właśnie samo świadectwo rodziców, przez ich życie. Dziecko nasiąka jak gdyby, ale też dziecko słyszy. Skoro dziecko potrafi rozpoznawać muzykę, którą słuchała mama, kiedy dziecko przebywało pod jej sercem, no to myślę, że dziecko równie dobrze rozpoznaje na przykład modlitwę na głos, rozpoznaje pieśni religijne, rozpoznaje to, co się dzieje w kościele. Myślę, że to służy raczej rozwojowi człowieka. Piękno muzyki sakralnej, liturgii, odczucia, jakie mama dziecka w tym momencie ma, ale i ojciec, służy rozwojowi człowieka. Natomiast jeżeli nie ma takiej higieny, na przykład no mama w stanie błogosławionym będzie chodziła na rockowe koncerty, jakieś głośne dyskoteki, no to myślę, że od strony takiej czysto empirycznej nie będzie to służyło rozwojowi człowieka. Ale mówię, tutaj w tej sferze duchowej ja obserwuję i jestem przekonany, że to jest bardzo ważna rzecz. Początki życia po narodzeniu już na tym świecie One też ważne jest, żeby były naznaczone właśnie modlitwą. Dzieci spontanicznie wyczuwają obecność Pana Boga i czasem też właśnie takie najsmutniejsze chyba doświadczenia oddziałów położniczych, gdzie mało kobiet przystępuje do sakramentów, nie zdają sobie sprawy, że od tego, na ile one będą blisko Boga, ale też no, tutaj podkreślałbym ojcowie także, zależy to, czy to dziecko będzie spokojne, będzie właśnie takie no, zupełnie inaczej ukształtowane. No, to dziecko chłonie świat duchowy rodziców swoich. Jak najbardziej dobrze jest, żeby brać dziecko do kościoła, żeby ono też się oswajało. Oczywiście no, trzeba wziąć pod uwagę jego możliwości percepcyjne i teraz no, jeżeli dziecko jest w takim wieku, że bardzo szybko się nudzi, robi trochę hałasu i tak dalej, no to też trzeba roztropnie do tego podejść, na przykład stanąć z tym dzieckiem gdzieś pod koniec powiedzmy kościoła i kiedy trzeba to nawet z nim wyjść trochę z tej mszy świętej. Nie będzie to tragedia i myślę, że to jest mądrzejsze zachowanie niż pójście gdzieś tam do przodu z dzieckiem, które wiemy, że nie jest w stanie wytrzymać całej mszy świętej i ono będzie hałasowało, płakało, wszystkim innym przeszkadzało, budziło jakieś tam negatywne emocje, nie mówiąc, że może rozproszyć nawet księdza w czasie kazania. I na siłę, bo dziecko ma być w kościele, tutaj naprawdę potrzebna jest też taka roztropność. Jak najbardziej przyzwyczajać dziecko, bo później też no, w drugą stronę może być taka sytuacja, że rodzice nie chodzili długo z dzieckiem do kościoła, bo stwierdzali, że dziecko i tak nic z tego nie rozumie, przez samą obecność to nic. No i dziecko później w wieku kilku lat już dopiero po raz pierwszy styka się z takim miejscem i rzeczywistością, jaką jest przestrzeń kościoła i zupełnie nie umie w tym kościele funkcjonować i nagle zaczyna się formowanie dziecka, jak się zachowywać i to takimi drastycznymi metodami wyprowadzania z kościoła. Już nie będę mówił o innych, bo czasem byłem świadkiem takich niepotrzebnych, myślę, że scen.
Kiedy przychodzi ten moment, kiedy wpływ rodziców na edukację czy na życie dziecka maleje, kiedy właściwie no, powinien on być coraz mniejszy?
Rodzice tak naprawdę, oni mają ciągle jak gdyby czuwać i ochraniać, ale też pozwalać dzieciom dorastać jakby do samodzielności. W miarę jak wiek dziecka posuwa się do przodu, ważne jest, by rodzice jakby dawali dzieciom coraz większą taką samoodpowiedzialność za siebie, za podejmowane decyzje, bo jeżeli dziecko dopiero nagle jest wrzucone jak gdyby w ten świat, gdzie samo musi decydować o sobie, bez jakichś wcześniejszych doświadczeń, bez przygotowania do tej odpowiedzialności, bez przygotowania do tego, że musi odpowiadać, ponosić konsekwencje swoich decyzji. To jest dzisiaj pewien problem. Czasem się zdarza, że rodzice załatwiają swoim dzieciom nieposłusznym, które na przykład wchodzą w konflikt z prawem, maskują, płacą za dzieci mandat i tak dalej, byleby gdzieś tam coś nie wyszło i tak dalej. Powoduje to, że dziecko nie nauczy się nigdy tego, że za decyzję trzeba brać odpowiedzialność i później mamy takiego człowieka, biorąc pod uwagę liczbę lat już mającego być dorosłym, ale tak naprawdę dzieckiem, które bezkonsekwentnie rani wszystkich naokoło, podejmuje jakieś nieodpowiedzialne decyzje, łącznie z tym, że powołuje do istnienia nowe życie, ale nie bierze za to żadnej odpowiedzialności, prawda? No ale to jest problem tego, że w rodzinie nikt go tego nie nauczył, nikt nie dał mu tego doświadczenia, że za decyzję podejmuje odpowiedzialność. Nie wolno na pewno doprowadzać do takiej sytuacji, że to rodzice decydują za swoje dzieci, kim one mają być w przyszłości, wybierają im szkołę. Dobrze jest, kiedy to jest wspólnie podjęta decyzja, kiedy rodzice coś doradzą, podprowadzą dziecko do mądrych wyborów, czy potrafią nawet zaingerować, kiedy ten wybór nie do końca jest może odpowiedzialny, ale też no, jeżeli ten wybór rokuje to, że dziecko rzeczywiście pójdzie w jakimś kierunku dobrym, to nie tylko bierzemy pod uwagę, nie wiem, możliwości zarobków późniejszych, ale też no, pasję pewną, bo to jest bardzo ważne. Co z tego, że ktoś skończy studia, zdobędzie zawód, w który nie będzie jego pasją. No to choćby dużo zarabiała taka osoba, to później przychodzą różne inne problemy. Więc tutaj rodzice muszą być bardzo wrażliwi, mieć ciągle taką świadomość, że dziecko też ma jakieś powołanie, które Pan Bóg mu daje. każdy człowiek i oni mają być bardziej tymi, którzy towarzyszą w tym wyborze, które pomagają właśnie wsłuchiwać się w głos Pana Boga, ale nie decydują za swoje dziecko.
I tutaj pewnie trzeba wrócić do tego, że rodzice powinni mieć świadomość, że dziecko jest darem i oni tylko jakby na chwilę go otrzymują, żeby się nim zaopiekować, a potem, żeby mu pozwolić właśnie realizować to powołanie, które Pan Bóg dla niego przeznaczył. Katechizm Kościoła katolickiego w tym punkcie o czwartym przykazaniu cały czas też podkreśla, że nie chodzi tu tylko o szacunek wobec rodziców, ale też wobec wszelkiej władzy, władzy cywilnej. I okazuje się, że nie tylko władza cywilna ma swoje obowiązki wobec społeczeństwa, ale i my, obywatele, nie możemy zapominać, że i my tworzymy to społeczeństwo, że i my mamy obowiązki wobec naszego narodu czy społeczeństwa.
Tak to już jest, że nasze życie społeczne, ono opiera się też na, zawsze gdzieś będzie taka relacja posłuszeństwa jakiejś władzy zwierzchniej. Taka jest hierarchiczna struktura naszego społeczeństwa i tam, gdzie jest społeczność pewna, musi być porządek, musi być jakieś prawo, które jest gwarantem też wolności drugiego człowieka, jest gwarantem jego dobra, miłości. I tutaj pojawia się, myślę, że takie bardzo ważne i też dosyć delikatne zagadnienie, Kościół a polityka, prawda? Czym jest polityka w ogóle? Kościół nie powinien wtrącać się w politykę. No jest to nie do końca prawdziwe, ponieważ przede wszystkim polityka to jest troska o dobro wspólne, a więc jest tutaj pewien taki punkt wspólny tego, co jest zadaniem Kościoła i zadaniem, powiedzmy, jakiejkolwiek władzy, to jest troska o dobro wspólne, dobro wspólnoty i dobro każdego poszczególnego obywatela w tej wspólnocie. I oczywiście Kościół za cel swojego życia ma życie wieczne i trochę tutaj jest to inaczej. Niemniej jednak ten kawałek wędrówki ziemskiej, on się tutaj jak gdyby pokrywa. Dlatego obowiązkiem każdego ochrzczonego jest troska o dobro wspólne, o tą społeczność, w której funkcjonuje. Jest oddziaływanie i wnoszenie tego, co jest dobre w naszej wierze, w życie społeczne. I to nie może być tak właśnie, jak niektórzy by dzisiaj to rozumieli, że sprawa mojej wiary to jest moja sprawa prywatna. Tam, gdzie jestem, na tym stanowisku, które zajmuję, czy jestem prezydentem, premierem, czy kimkolwiek innym, czy dyrektorem czegoś, moim zadaniem jest to, żebym świadczył o swojej wierze przez postawę zgodną z moją wyznawaną wiarą. Nie może być tak, że ja teraz sobie się zdyspensuję, powiem, że no tutaj nie, bo tutaj w tej kwestii to ja jestem dla wszystkich, ja mogę... To jest jakieś nieporozumienie zupełnie, niezrozumienie. Moim obowiązkiem jest tam, gdzie jestem, żebym kierował się sumieniem, ale też sumieniem nie moim subiektywnym, tylko ukształtowanym według nauki Kościoła, podporządkowanym nauce Kościoła, która jest nauką obiektywną. Więc obowiązkiem też każdego obywatela jest to, żeby uczestniczyć na przykład w wyborach, mieć wpływ na to, co się dzieje w życiu, prawda, tym, powiedzmy, politycznym. Dalej Kościół zachęca, aby chrześcijanie podejmowali, świeccy oczywiście, duchownym tego nie wolno, żeby podejmowali też pewne stanowiska, ubiegali się o mandaty we
władzy.
To
nawet ostatnio Ojciec Święty Franciszek zachęcał do tego też.
Po to, żeby właśnie mieć pewien wpływ, nie chodzi o narzucanie wszystkim chrześcijaństwa, ale właśnie o takie bronienie przynajmniej tych wartości, bo to często też jest nieporozumienie, że na przykład sprawę wartości ogólnoludzkich, niezbywalnych, które broni Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, takich jak życie, godność człowieka, traktuje się jako jakby one były zarezerwowane tylko dla chrześcijan. Czyli kiedy Kościół broni ogólnoludzkich wartości, takich jak życie, godność człowieka, to zarzuca się, czemu wy nam narzucacie waszą wiarę. To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia czy światopoglądu. Sprawa życia to jest sprawa fundamentalna dotycząca każdego człowieka. I Kościół jest jedną z rzeczywistości, która broni tego powszechnego prawa naturalnego, które jest niezbywalne dla każdego człowieka, które powinna zagwarantować nam konstytucja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, kwestia też wyborów. Pewnie, że niektórzy z chrześcijan też może mają takie dylematy, czy w ogóle iść do wyborów, podczas gdy wszyscy kandydaci są tacy trochę nie do końca utożsamiający się z nauką Kościoła i właściwie nie wiadomo, kogo wybrać. Obowiązkiem jest oczywiście uczestnictwo i wybór takiego kandydata, którego poglądy są najbardziej zbliżone do nauki chrześcijańskiej, i broniące prawa naturalnego człowieka. Oczywiście tutaj trzeba bardzo uważać na też takie postawy polityków pod publikę, gdzie politycy bardzo chętnie w takim okresie przedwyborczym pokazują się, prawda, na nabożeństwach, na mszach świętych, nawet przyjmują sakramenty, mydląc oczy, podczas gdy ich poglądy, wypowiedzi są zupełnie sprzeczne z nauką Kościoła. Głosowanie na takich kandydatów jest pewną formą nieodpowiedzialności, nawet grzechu, właśnie przeciwko temu czwartemu przykazaniu. I to bym bardzo mocno tutaj wyakcentował, żebyśmy mieli świadomość. Jest dokument Kościoła na temat zaangażowania się chrześcijan w życie polityczne. Oczywiście księdzu duchownemu nie wolno popierać żadnego kandydata, bo dzisiaj ktoś może być bardzo blisko Kościoła, jutro mogą się poglądy jego zmienić. Kościół nawet świętych dopiero ogłasza po śmierci, więc absolutnie nie powinniśmy popierać żadnego kandydata. Natomiast obowiązkiem pasterzy Kościoła jest to, żeby ukazywać, jakimi kryteriami powinni wierzący się kierować w dokonywaniu wyborów. I tutaj brak głosu byłby pewnym grzechem zaniedbania ze strony duchownych, jeżeli by w ogóle nie zauważyli problemu wyborów, nie przypomnieli nauki Kościoła i tak dalej. No i kolejną, już ostatnią sprawą, którą chciałbym tutaj wyakcentować, to sprawa tego, że duchowni mają obowiązek zabrać głos, jeżeli ktoś, kto jest odpowiedzialny za właśnie władzę w danym miejscu, ewidentnie łamie prawa człowieka, jego godność, zachowuje się nieetycznie, wtedy trzeba umieć napomnieć, nawet za cenę niepopularności, nawet za cenę tego, że zostaniemy odrzuceni, nie będzie żadnych profitów. I tutaj przypomina mi się przykład świętego biskupa Stanisława, patrona naszej ojczyzny, który miał odwagę napomnieć króla, kosztowało go to bardzo dużo, bo oddanie swojego życia. Ale to jest zadanie pasterzy.
Zachęcamy, aby zajrzeć do katechizmu Kościoła katolickiego. Tam znajdziecie Państwo więcej szczegółów. Za dzisiejszą audycję bardzo serdecznie dziękuję księdzu Marcinowi. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.